Panie i panowie, punktualnie jest godzina 7.11, 29 dzień lipca roku pańskiego 2019. 21 dzień naszej podróży. Wracamy do źródeł. Stała platynowa ekipa przy konsolecie Karol Smyk, przy konsoletach w Warszawie Dariusz Perku-Konkol, mój wydawca Jan Oleński. I dzisiaj debiutuję w roli osoby odpowiedzialnej za zdjęcia, za filmy, za multimedia Jan John Dudi Dudziński, Tomasz Wybranowski. Ku dobru i światłu, panie i panowie. Za 3 godziny będziemy się żegnać, ale wiele się wydarzy w tym poranku, bo za chwilę korespondencja z Chicago, specjalna korespondencja naszego radiowego przyjaciela Sławomira Budzika, szefa Radia Deon pod niebem Chicago. Natomiast teraz, tak aby państwa zaciekawić, pierwszy gość i współgospodarz, pan Sławomir Machłowski, kierownik Twierdzy Kłodzko w tego niezwykłego fortecznego parku kulturowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Będę egzaminował, przepytywał, dopytywał w 3 godzinie poranka wnet. Natomiast w takim telegraficznym skrócie, panie Sławomirze, przybliżyć słuchaczkom w Krakowie 95,2 FM i słuchaczom w Warszawie 87,8. To niezwykłe miejsce.
Jest to niesamowity tygiel kulturowy. Tu zetkniemy się z historią czeską, austriacką, pruską, niemiecką, polską. To te wszystkie zagadki, tajemnice będziemy tu prezentować. No i ja i tu moi przyjaciele przybliżymy państwu bogactwo Twierdzy Kłodzko.
No i właśnie, zwalczmy ten pierwszy mit, o którym mówiliśmy podczas zapowiedzi naszego dzisiejszego programu, że nie 40 kilometrów tych minerskich chodników, ale znacznie mniej.
Tak, przede wszystkim tu słuchaczom trzeba przybliżyć, że wyjątkową rzeczą w Twierdzy Kłodzko jest inżynieryjny obiekt, są to podziemne korytarze kontrminerskie. To nie wszystkie twierdze coś takiego posiadały. No i tu przez lata były oczywiście opowieści, krążyły, że ponad 40 kilometrów. Tak naprawdę wiemy to już z archiwów berlińskich, mamy około 7 kilometrów, ale to jest i tak niesamowity inżynieryjny obiekt. Jedna z największych tutaj atrakcji Twierdzy Kłodzko, czyli zwiedzanie godzinne labiryntów z przewodnikiem.
Panie i panowie, pan Sławomir Machłowski powróci w 3 godzinie poranka wnet, kiedy będziemy żegnać pana burmistrza Kłodzka, pana Michała Piszko. Natomiast po drugiej stronie łączy telefonicznych jest już z nami Sławomir Budzik, szef Radia Deon. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, bo która jest godzina w Chicago, Sławku?
Dzień dobry Tomku, witam państwa. No już po północy kwadrans, tak więc u nas, jakby powiedzieć, środek nocy.
Sławomir Budzik, stały nierdzewny głos na antenie Radia Wnet, związany z Chicago, związany z tym wszystkim, co ważne jest dla Polonii. Sławku, rzecz bardzo ważna, bo za chwilę przejdziemy do tej wielkiej nagonki imigracyjnej prezydenta Donalda Trumpa, ale powiedzmy o tym, co wydarzyło się podczas festiwalu Czosnku, bo to złe wiadomości. Źle rozpoczyna się początek tygodnia dnia na kontynencie. Co tam się wydarzyło?
Dokładnie tak. Kończy się źle tydzień, czy też weekend w Kalifornii. Otóż w miejscowości Gilroy, to jest miejscowość położona na południe od San Francisco, mniej więcej około 130 kilometrów drogi, bardzo blisko gór i bardzo blisko oceanu. Mała miejscowość, a festiwal znany w Kalifornii, tysiące osób przybywa każdego roku przez piątek, sobotę, niedzielę, aby kosztować po prostu potraw, które przygotowane są na bazie czosnku. I właśnie podczas tego festiwalu doszło do strzelaniny. Na razie, jak oficjalne źródła podają, 3 osoby wiemy, że zginęły, 12 osób jest rannych, chociaż śledzę doniesienia także lokalnych mediów i wynika, że kolejne osoby zgłaszają się do szpitali w San Jose, bo do San Jose jest około 40 może minut drogi na północ od tego małego miasteczka. Tak więc prawdopodobnie tych ofiar może być znacznie więcej. Wiemy tylko tyle, że z nieznanych powodów mężczyzna około 30 lat zaczął strzelać podczas niedzielnego festiwalu, czyli już było ku końcowi, zbliżały się, można powiedzieć, ostatnie godziny festiwalu, kiedy mężczyzna zaczął strzelać nie konkretnie do jakiejś osoby, po prostu mierzył i strzelał gdzieś przed siebie. Nie wiem, jakie są motywy. Ludzie w popłochu uciekali z miejsca zdarzenia, dlatego że było wyraźnie słychać strzały z pistoletu, a ja tylko państwu przypomnę, że Ameryka cały czas przeżywa wielką, gigantyczną tragedię, do jakiej doszło podczas masowej imprezy, a było to w roku 2017 w Las Vegas. Pamiętają Państwo dokładnie, szaleniec Stefan Paddock strzelał z hotelu zlokalizowanego blisko miejsca koncertu muzyki country. To jeden z największych muzycznych festiwali. Wówczas zginęło 58 osób, ponad 400 zostało rannych, a tak naprawdę zgłosiło się do szpitali ponad 800 osób, dlatego tego rodzaju strzelaniny wciąż wywołują naprawdę ogromny strach. Póki co w Kalifornii jest środek nocy i najwcześniej, dopiero za mniej więcej 9 godzin będą pierwsze doniesienia, które będą potwierdzały te trzy ofiary śmiertelne, ale także będą prawdopodobnie informacje o tym, co się stało. Na razie mężczyzna jest poszukiwany. Tyle wiemy z informacji, które udało się uzyskać lokalnym dziennikarzom od właśnie policji czy służb medycznych w Kalifornii.
Sławomir Budzik, ta nasza miłość między Radiem Wnet, Radiem Deon trwa i zacieśnia się, z czego się bardzo cieszymy. O strzelaninie podczas festiwalu czosnku w bajecznej miejscowości pod San Francisco opowiada Sławomir Budzik. Natomiast teraz powracamy do straszenia prezydenta Donalda Trumpa, jak mówią co niektórzy, tymi masowymi akcjami przeciwko nielegalnym imigrantom. Natomiast niektórzy mówią, drogi Sławku, że czasami bywa w przypadku prezydenta Trumpa, że z dużej chmury mały deszcz. Jak myślisz, jak będzie tym razem a propos tych zapowiedzi?
Słowo deportacja, Tomku, rzeczywiście odmieniane jest w Stanach od przynajmniej połowy czerwca znacznie częściej i w mediach głównego nurtu, ale także w mediach społecznościowych, również w tych miastach, z którymi ja akurat jestem związany, także z moim miastem Chicago. W pierwszym dniu kalendarzowego lata, 21 czerwca, nad Chicago rzeczywiście zebrały się takie medialne chmury niepokoju z jednej strony, z drugiej strony niepewności, a wszystko w związku z zapowiadanymi przez prezydenta Trumpa masowymi deportacjami. Państwo pamiętają z tych pierwszych zapowiedzi Trumpa, nic tak naprawdę nie zostało zrealizowanych. Prezydent powiedział, że przesuwa te deportacje na kolejny termin, powiedzmy na za 2 tygodnie. Wszyscy czekali, co się wydarzy za 2 tygodnie, a za 2 tygodnie nic się nie wydarzyło, tylko i wyłącznie krótki tweet, że prezydent powiedział, że akcja została przeprowadzona i będą kolejne tego rodzaju akcje. A my już wiemy po kolejnych dniach, że przez ostatnie tygodnie imigranci w Chicago, pomimo że czuli strach, nie byli tak naprawdę w żadnym momencie zagrożeni. W całym kraju, proszę sobie wyobrazić, 35 osób tylko aresztowano i to są osoby z kryminalną przeszłością, które wcześniej wielokrotnie otrzymywały nakaz deportacji. Tak więc tak naprawdę, jeśli idzie o administrację Donalda Trumpa, to oprócz tej medialnej burzy i wywoływania strachu w społeczeństwie, fakty są takie, że najmniej osób deportuje prezydent Trump. Administracja, przypomnę, Baracka Obamy najmniej mówiła o deportacjach, a najwięcej osób deportowano w całej kadencji prezydenta Baracka Obamy. Tak więc poczekajmy, jak skończy się pierwsza kadencja, być może także i podczas drugiej kadencji Trumpa będą dane statystyczne i na razie wygląda to tak, że jest gigantyczna różnica między tym, jak byli deportowani imigranci za administracji Obamy, a jak są traktowani w tym momencie. Tak więc mamy póki co dużą ilość strachu. Fakty są takie, że tylko kilkadziesiąt osób zostało deportowanych i cały czas trzeba podkreślić, są to przestępcy kryminalni, którzy wielokrotnie otrzymywali także nakaz opuszczenia kraju. Ale ten strach jest spory i da się go rzeczywiście odczuć także i wśród Polonii, wśród Polaków, którzy są nieudokumentowani i boją się nawet wychodzić z miejsca swojego zamieszkania, idąc na wielkie imprezy, bo boją się, że tam rzeczywiście może być jakakolwiek akcja, bo media cały czas straszą. Media cały czas pompują ten strach, a agenci ICE, czyli Policji Migracyjnej, tak naprawdę wydaje się, że mają wakacje.
Sławomir Budzik spod nieba Chicago. Radio Deon. Sławomir Budzik opowiada o tym, co dzieje się i pod San Francisco. Przypomnę, strzelanina na festiwalu Czosnku. Są zabici, są ranni i jako pierwsi chyba podajemy te informacje w polskich mediach. I przed chwilą opowieść o tych imigranckich historiach z prezydentem Donaldem Trumpem w roli głównej. Natomiast taka pozytywna rzecz, drogi Sławku, bo teraz zapytam cię o tą niezwykłą filantropkę, naszą rodaczkę, Kasię Bober, która otrzymała nazwę jednej z chicagowskich ulic, a jej pierogi, jak mówią ci wszyscy, którzy je kosztowali, chociażby były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, były podobnież epickie. Opowiedz o tej niezwykłej historii, bo to naprawdę raduje serce i cieszy, że Amerykanie doceniają wkład i doniosłość działań filantropijnych naszych rodaków. Kim jest Kasia Bober?
Kazimiera Bober to tak naprawdę historia niezwykła. Niezwykła, bo historia niezwykłej kobiety, która śmiało może być przykładem imigranckiego sukcesu i, jak mówimy, American Dream. W jej przypadku rzeczywiście się wszystko poukładało tak, jak sobie to wymyśliła. Kasia Bober, pomimo że jej pierogi i to, co zrobiła i uczyniła z pierogami, jeśli idzie o wymiar narodowy, cały czas rozwija się i cały czas jest bardzo potężną i ważną marką w Ameryce. Ona już nie żyje od 2,5 roku, dlatego ci, którzy ją kochają, lubią, szanują, a wśród nich są także i politycy, chociażby skarbnik powiatu Cook, bardzo ważna postać, która odpowiada za ściąganie podatków w naszym powiecie Cook, Maria Papas, przyjaciółka zresztą Kazimiery Bober, była i zawsze podkreślała, że Kasia Bober to jest nietuzinkowa postać polskiego pochodzenia, to Polka wyjątkowa. Przyjechała do Ameryki w roku 74 po prostu za chlebem. Żyło jej się ciężko, choć miała smykałkę do robienia biznesu od wielu lat w Krośnie. Zakładała małą mleczarnię, robiła także inne prywatne przedsięwzięcia w latach 70, aż w końcu udało się wyjechać do Ameryki i tutaj zaczęła tak naprawdę ciężko pracować, a wyjechała w wieku 38 lat. I pomimo, że była już, można powiedzieć, w dojrzałym wieku, udało się zbudować prawdziwą markę. Dzięki jej pierogom, które nazwała od swojego imienia Kasia z pierogi, Amerykanie poznali tak naprawdę polską kuchnię, bo od tych pierogów zaczęło się mówić o polskiej kuchni w całych Stanach Zjednoczonych. Wspominałeś o prezydencie Clintonie, to prawda. On zajadał się, być może dalej zamawiają te pierogi w Chicago, ale również prezydent George Bush jadł pierogi z Kasia z Deli. Ona założyła najpierw delikatesy, sklepy, a potem już rozwinęła firmę garmażeryjną, która eksportuje z naszego stanu Illinois do wszystkich stanów w Ameryce swoje pierogi, a nawet amerykański Newsweek umieścił Kasię Bober na liście 15 najlepszych przedsiębiorców w kraju. To i wyłącznie świadczy o tym, że to jest poważny biznes, poważne przedsięwzięcie. Zatrudniła swoich przyjaciół, znajomych i rodzinę. I to jest rodzinny biznes do dnia dzisiejszego. Jej siostra, jej córka prowadzą ten biznes. Także jej wnuczęta pomagają. Kapitalna postać, nietuzinkowa i zawsze, można powiedzieć, każdy, kto przyszedł do Kasi Bober o pomoc, tej pomocy doświadczył. I to jest kobieta o wielkim sercu, była kobieta o wielkim sercu, ale przede wszystkim kobieta pracy, tytan pracy. Niektórzy mówią, że nigdy nie była na wakacjach. Pracowała od rana do wieczora. To jest rzeczywiście wielki, spełniony sen amerykański i ona, a tak naprawdę dzieci, mogą być z niej dumni i o Kasi Bober akurat w Chicago zawsze jest głośno i znają ją wszyscy, od burmistrzów począwszy poprzez tych, którzy codziennie przychodzą po pierogi zlokalizowane bardzo blisko centrum naszego miasta.
I to jest niezwykła opowieść, panie i panowie. Jedna z chicagowskich ulic otrzymała nazwę Kazimiery, Kasi Bober, twórczyni tych niezwykłych Kasia z Pierogis. Dziękuję pięknie. Sławomir Budzik, moim państwa gościem, choć współgospodarzem w tej części. Radio Deon, ku dobru i światłu i wyśpij się trochę i pozdrów następcę tronu, Sławku. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie, Tomku, pozdrawiam. Zaczynajcie dobrze ten dzień, a my jeszcze mamy kilka godzin snu i też zaczniemy o poranku prosto od godziny 6:00. Tak więc do usłyszenia. Miłego samego tygodnia.
Do usłyszenia. Sławomir Budzik, panie i panowie, jest godzina 7:26. Poranek wnet i za chwilę kolejni goście. Jacek Herberger i Mariusz Dubiel. Panie i panowie, rozgardiasz, bo deszcz spadł nad twierdzą Kłodzko, panie i panowie. Jacek Herberger, członek zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a także jeden z prezesów zarządu firmy Ski Raft, spółka ZO, i pan Mariusz Dubiel, prezes zarządu Ski Raft. Witam serdecznie, dzień dobry panowie.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witamy.
Nie wystraszyliśmy wczesną porą, czy panowie zaprawieni w bojach wstać skoro świt?
No, w branży turystycznej godzina 7:00 to już jest środek dnia.
Te dźwięki, które państwo słyszą, to deszcz, bo jesteśmy prawie w najwyżej położonej części twierdzy Kłodzko. Pada deszcz, trochę się zachmurzyło i trochę grzmi. Natomiast my będziemy rozmawiać właśnie o tej turystycznej perełce, bo tak naprawdę wczoraj rozmawiając i goszcząc, za co dziękujemy, w pałacyku Ławica, o tym jeszcze za chwilę słów kilka, no to powiedzieliśmy sobie, że tak naprawdę ta Kotlina Kłodzka pod kątem kwestii dotacji, kwestii szlaków komunikacyjnych jest gdzieś tam zapomniana. Natomiast patrząc na tę ulotkę, panie i panowie, czytam: turystyczna trzynastka, serdecznie zapraszamy, najciekawsze atrakcje Dolnego Śląska. No to jest coś niezwykłego, tych 13 historii turystycznych, począwszy od ZOO wrocławskiego, ale kopalnia złota w Złotymstoku, przez twierdzę Kłodzko, w której gościmy, no kończąc na podziemnych przechodzeniach i tych korytarzach niezwykłych podziemnego miasta Osówka. Proszę im powiedzieć, dlaczego tak cudna perełka, ziemia kłodzka, jest trochę zapomniana przez Boga i tych wszystkich, którzy dzielą i rządzą w naszym kraju?
Dzień dobry, Jacek Herberger. Może aż tak bardzo nie zapomniana, bo tak jak pan widzi, perełki są, także nie zapomniał o nas, mamy perełki. Może zapomniana troszkę przez tą krajową drogę numer 8, która niestety, ale naprawdę blokuje nam ilość osób, turystów, którzy powinni do nas dotrzeć, a mogłoby dotrzeć dużo więcej, jeżeli byśmy mieli trochę szybszą i bardziej przepływową tą drogę.
A proszę mi powiedzieć, jak wpadliście na pomysł, panowie, aby odrestaurować, aby wykupić i aby wokół tej Ławicy myśleć o tej swojej wielkiej turystycznej bazie, która będzie sercem tego wszystkiego, co wam się marzy i gra w duszy i sercu, ku chwale turystów, takich jak ekipa Radia Wnet. Panie Mariuszu?
Historia jest bardzo długa. Zaczęła się jeszcze w latach 90., natomiast tak naprawdę od roku 2000 poznaliśmy się z Jackiem. Zaczęło się od organizacji najpierw wypoczynku takiego zimowego, czyli narty, nauka jazdy na nartach, wypożyczalnia. W roku 2009 wpadliśmy na pomysł, aby kupić sobie pierwszy ponton, zobaczyć, czy da się tutaj pływać. Okazało się, że się da. I w związku z tym, że Nysa Kłodzka łączy, spina tutaj całą Kotlinę, ponieważ przepływa przez od samych szczytów aż tutaj do ujścia, do Barda. No i tutaj na osi właśnie tej rzeki, Ławica, Bardo, postanowiliśmy zrobić atrakcję turystyczną, która od początku była jako spływy pontonowe, natomiast sam pałac jako pałac, to jest świeża sprawa, w zeszłym roku został wystawiony na sprzedaż przez agencję rolną. Udało nam się wygrać przetarg i w związku z tym mamy to, co mamy, staramy się odrestaurować go. Na pewno będziemy tutaj na bazie tego, co właśnie ten pałac oferuje, starali się zrobić nową atrakcję turystyczną.
Tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka, o której musimy powiedzieć. Przypomnę, że dwójka sympatycznych, uśmiechniętych, sportowo wyglądających młodzieńców, pan Jacek Herberger i pan Mariusz Dubiel, że ten pałac w Ławicy był w dobrach rodu szelerów, tych szelerów od pewnych słodkości, które spożywamy. To jest ciekawa opowieść. No i przy okazji jeszcze taki szwajcarski architektoniczny sznyt, co nie jest nagminne w krajobrazie polskiego budownictwa, prawda?
Jeżeli chodzi o samą architekturę pałacu, to faktycznie pan Rudolf Scheler, czyli pierwszy z właścicieli tego pałacu, który przebudował go w roku 1886, przebudował go w stylu szwajcarskim. Był ambasadorem niemieckim ambasadorem Szwajcarii i dzięki temu mamy jedyny przykład takiej architektury na terenach ziemi kłodzkiej. Także jesteśmy z tego dumni i myślę, że ludzie, którzy będą przyjeżdżać, też to docenią, bo nieczęsto się zdarza, żeby coś takiego tutaj zobaczyć.
No i dwa zdania w tej książce o rodzie Schellerów.
Książka bardzo obfita, prawie 400-stronnicowa. Mieliśmy nadzieję, że coś ciekawego tam się uda nam wyczytać w niej. Natomiast okazało się, że ród Schellerów jest na tyle bogaty, że wzmianki o ławicy to dosłownie są dwa zdania. Także no, świadczy to o ich zamożności.
Natomiast mówiąc o tych spływach pontonowych, proszę mi powiedzieć, czy to dopiero początek drogi. Panie Jacku, czy jeszcze będziecie chcieli to rozbudowywać? Budować, nie wiem, stanice, ewentualnie łączyć z tymi niezwykłymi miejscami, bo dzisiaj podczas programu Poranka Wnet, który nadajemy z Twierdzy Kłodzko, będziemy mówić jeszcze i o Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju i porozmawiamy sobie o Kopalni Złota w Złotym Stoku i jeszcze, skoro Duszniki Zdrój, to ta niezwykła zabytkowa papiernia. No i jeszcze również wspomnimy o skansenie na Bieżyce. No rzeczy niezwykłe. Czy będzie można we wszystkie te rejony waszymi pontonami dojechać, dopłynąć?
No, bardzo byśmy chcieli, żeby nasze pontony dopłynęły do wszystkich tych atrakcji, które były wymienione, ale niestety po asfaltowej drodze nie popłyną, musi być rzeka, a rzeka płynie jak płynie, czyli płynie tutaj z Ławicy do Barda i dalej, a dalej aż do Odry. Poszerzać będziemy, pływać będziemy, nie jest to początek ani koniec, dopiero będziemy rozszerzać ofertę, jeżeli chodzi o tą naszą rzekę przepiękną, czyli Nysę Kłodzką, najpiękniejszy odcinek w Polsce, czyli przełomowy przełom barcki przez Góry Barckie. Poszerzamy przez skracanie troszeczkę odcinków, czyli ulepszanie trasy, dostosowywanie do umiejętności, czyli nie będzie męczący długi odcinek, czyli jest, ale też będziemy robić i proponować klientom troszeczkę krótsze, żeby rodziny sobie mogły popłynąć każdy i z dziećmi o każdym wieku.
Czyli nawet tacy niewyrobieńcy sportowi jak ja dadzą radę popłynąć na jakimś takim krótkim dystansie?
No, wyjęte z ust dosłownie, o to nam chodziło.
Panie i panowie, pan Jacek Herberger i pan Mariusz Dubiel. Natomiast porozmawiajmy sobie, panowie, jak to jest prowadzić własny biznes pod niebem ziemi kłodzkiej. Tutaj taka moja refleksja, o której rozmawialiśmy, że tutaj tej polityki w tym samorządzie jest bardzo mało. Oczywiście ktoś tam ma te swoje flagi, bandery polityczne, natomiast podczas pracy na rzecz mieszkańców tej ziemi nie widać tych podziałów.
My z punktu widzenia przedsiębiorców jesteśmy apolityczni. Staramy być się apolityczni, ponieważ mamy tutaj zapewnić naszym turystom, klientom przyjemność. Nie patrzymy, nie jesteśmy politykami. Aczkolwiek nie mija się. To musi być razem powiązane. Ale tak jak pan mówi, nasze odczucia są takie, że barwy są, ale wewnętrznie jak jeździmy, jak staramy się o jakieś dotacje, wspomaganie od strony czy samorządu tutaj regionalnego, powiatu czy gminy i wyżej do samorządu województwa dolnośląskiego, nie odczuwamy tych różnic między barw, że są, że spotykamy się z jakąś barwą tą czy inną. Raczej wszystko zmierza, czy zatrzymuje się na poziomie człowieka, czyli rozmawiamy z człowiekiem, a nie z jakąś opcją polityczną i to nas bardzo cieszy, także jesteśmy bardzo z tego tytułu zadowoleni i są tego efekty, bo już jakieś dotacje pozyskaliśmy, ale tak jeszcze raz powtarzam, to dzięki temu, że są bardzo dobrzy ludzie tutaj w naszym regionie.
Pan Mariusz Dubiel też się uśmiechnął. Człowiek, szacunek, odbijanie szacunku do samych siebie, łatwiej się dogadać tutaj pod niebem Kotliny Kłodzkiej. No a jeżeli coś przeszkadza, to co? w prowadzeniu tej działalności? Ewentualnie co moglibyśmy? Pogoda trochę, no trochę przeszkadza, tak, bo grzmi się, ale nam to nie straszne, panie Mariuszu?
Na to akurat na pogodę nie mamy wpływu, natomiast no też tutaj potwierdzam to, co powiedział Jacek. Na pewno gramy tutaj do jednej bramki i no nie mamy jakichś wielkich zarzutów do polityków, że nam utrudniają. No tylko i wyłącznie tutaj z tą drogą krajową numer 8. Gdyby dało ją się naprawdę pociągnąć od Wrocławia tutaj w kierunku Kotliny Kłodzkiej, to by nam to dużo pomogło, bo już widzimy, że ten odcinek, który jest w tej chwili zrobiony z Warszawy przez Łódź do Wrocławia, zapewnił nam zdecydowanie większy napływ z Polski Centralnej, nawet z Gdańska, bo w tej chwili, czy to jest Warszawa, czy Gdańsk, ludzie wsiadają w samochód, autostradą dojeżdżają naprawdę w ekspresowym tempie i widzimy to po turystach, którzy wcześniej byli raczej z okolic, z Wielkopolski, z Małopolski, czyli tutaj, gdzie ten ruch był bardziej płynny. Natomiast teraz widzimy, że już jest to cała Polska.
No wielkim orędownikiem, aby ta trasa szybkiego ruchu na autostrada powstała, jest między innymi poseł Ireneusz Zyska, z którym jutro będziemy rozmawiać, ale również podpytamy o to i pana wicemarszałka województwa, pana Gwóździa, który będzie również wtorkową porą i w poniedziałkową za tydzień, kiedy będziemy w Głogowie i będziemy o tym rozmawiać. Mówią panowie jednym głosem, szlak komunikacyjny, autostrada, trasa szybkiego ruchu. Natomiast co jeszcze? I czy rzeczywiście ci włodarze, którzy dzielą i rządzą te finanse z perspektywy chociażby Warszawy czy Wrocławia, czy patrzą przychylnym okiem na Kotlinę Kłodzką i na to, co tutaj niezwykłego się czyni, tak jak w przypadku panów czy innych tego typu przedsięwzięć? Jak to jest? Łatwiej? Trudniej?
Znaczy na pewno łatwiej nam jest w tej chwili z uwagi na to, że założyliśmy to Stowarzyszenie Turystyczna Trzynastka. Wcześniej jak byliśmy pojedynczymi podmiotami, byliśmy niedostrzegani, bo wiadomo, że każda z atrakcji to jest powiedzmy kilkaset tysięcy turystów rocznie.
Powiedział pan Mariusz Dubiel i tutaj liczę prezesa Krzysztofa Skowrońskiego by się uśmiechnęło, czyli jakaś forma spółdzielczości.
Na pewno tak. Na pewno mocniejszy głos, jeżeli chodzi o przełożenie nawet w Urzędzie Marszałkowskim, bo no jednak ta liczba w granicach 4 milionów turystów obsłużonych rocznie przez już nawet nie 13 podmiotów, tak jak jest nazwa Stowarzyszenia Turystyczna Trzynastka, w tej chwili już jest 16. Także to już jest zdecydowanie większa siła, różnorodność i na pewno no to jest pomysł taki, który pozwala na to, żeby się przebić, żeby mieć jednak to prawo głosu, prawo do tego, żeby mieć jakieś zdanie. No i to, co zrobiliśmy tutaj właśnie w Kotlinie Kłodzkiej, to jest właśnie to.
Pan Jacek chciał coś dopowiedzieć, proszę. Wiesz,
wzięło się to z tego, że różne sprawy, każdy wiadomo, że we własnym interesie chodzi i załatwia różne dotacje, czy próbuje jakieś środki pozyskać i spotykaliśmy się my jako atrakcje w różnych miejscach i stwierdziliśmy, że po co może lepiej razem wspólnie i większa siła będzie i większe środki będziemy mogli pozyskać, niż będziemy starali się o to pojedynczo. Wiadomo, że jakby usłyszą 16 podmiotów z Dolnego Śląska, niż przyjdzie jeden podmiot z tych 16, to będzie lepsze przełożenie i tak też się stało.
Współdzielczości i w jedności siła, panie i panowie, dwóch niezwykłych dżentelmenów, gośćmi Poranka Wnet, który nadajemy z Kłodzka, pan Jacek Herberger i Mariusz Dubiel. Trochę pada, ale za chwilę się przejaśni, nie słychać już grzmotów. No to na koniec, panowie, taka wolicjonalność i takie, nie wiem, machnięcie czarodziejską różdżką. Przyjedziemy za rok na przykład, tak? Oczywiście będziemy gościć gdzie? No, w Pałacu Ławica z moją platynową ekipą. No i co wtedy możemy już zastać? Bo z tego co wiem, to również państwo, panowie, nie tylko Kolos i Kagatos tak na papierze, w planach, czyli zdrowe ciało, zdrowy duch, ale również oprócz wiosłowania, oprócz pontonów, oprócz spływów, no to także ta pasja sztuki wysokiej. No i opowiadaliście mi wczoraj, panowie, o tej niezwykłej pani, która tutaj operowo przybliżała mieszkańcom, turystom niezwykłości muzyki klasycznej. Kim jest ta pani, panie Mariuszu?
Oczywiście rozmawiam o pani Magdzie. Pani Magdzie Kulik, w tej chwili Magdzie Cornelius. No jest to pani, która 7 lat temu wymyśliła sobie Dolnośląski Festiwal Muzyczny. Jest to już w tej chwili była u nas 7. edycja, rozpoczęcie. I do tej pory było to organizowane w kościołach, w miejscach takich, które bardziej kojarzą się ze sztuką, z kulturą. Natomiast u nas zostało to zrobione w Stodole, w dawnym Spichlerzu. No i też kolejną kontrowersją było to, że zawsze był to organy, były to śpiew operowy, natomiast został zaproszony do nas pan Wójcik, który jest muzykiem, razem z orkiestrą klezmerską przyjechał, muzyka żydowska, także no, kontrowersja była duża, obawialiśmy się, że nie będzie osób, które chciałyby czegoś takiego posłuchać.
I co?
Natomiast okazało się, że sala była za mała, mieliśmy początkowo założenie, że może przyjdzie 200 osób, dostawiliśmy jeszcze krzeseł na 300 i jeszcze było mało, także na pewno, jeżeli chodzi o miejsce, o właśnie o Pałac Ławice, no to na pewno pociągniemy ten temat z kulturą, ze sztuką, tylko na pewno będzie to coś innego, coś zawsze kontrowersyjnego, może flamenko, może cyganie.
Mamy dobry zespół, bo zaraz zebrzmi ta piosenka Madrugada, Bailando por la Madrugada, więc będzie to wspaniałe uzupełnienie tej rozmowy. Przekażemy kontakty, bo daliśmy też jak gdyby nasz znaczek Radio Wnet, patronat nad pałacem tym niezwykłym, gdzie spędziliśmy dzisiejszą noc i naprawdę było sielsko i anielsko w tej ławicy. Panie Jacku, na koniec proszę powiedzieć, gdzie można was cyberprzestrzennie wyśledzić, jak złapać kontakt i jak trafić do was?
Kluczowa nazwa, czyli firma Skira. Można znaleźć oczywiście na stronie www.skimyślnikraw.pl, a najlepiej poprzez Pałac Ławica, czyli kojarzący się z Ławicą Pałac. Pałac Ławica, zapraszamy. Koło Kłodzka oczywiście.
Koło Kłodzka. Kłodzko, 21 dzień naszej podróży, wracamy do źródeł. Pan Mariusz Dubiel, prezes zarządu Skira, dziękuję pięknie za przybycie i udział w programie.
My również dziękujemy.
I pan Jacek Herberger, członek zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i też jeden z prezesów zarządu Ski RAF. No to skoro uśmiechnąłem się, kiedy pan Mariusz powiedział flamenko, no to mamy taki zaprzyjaźniony zespół. Zespół Madrugada, nie tak